Pozdrawiam księdza proboszcza i wszystkich zebranych tutaj kapłanów. Pozdrawiam pana premiera. Pozdrawiam pana wojewodę. Pozdrawiam wszystkich przedstawicieli władzy państwowej, pana wójta i wszystkich przedstawicieli władzy samorządowej. Pozdrawiam poczet sztandarowy Wojska Polskiego. Pozdrawiam wszystkich was, siostry i bracia, zgromadzonych tutaj w tej świątyni, by uczcić 150. rocznicę urodzin Wincentego Witosa. 150 lat temu w Wierzchosławicach w rodzinie Witosów była wielka radość. Syn się urodził. I myślę, że warto przy tej okazji wspomnieć jego rodziców, bo to przede wszystkim oni świętowali narodzenie się swojego syna. 150 lat temu była zupełnie inna rzeczywistość na tej ziemi. Wśród Polaków, którzy mieszkali wtedy w kraju, którego nie było, pod zaborem. Siostry i bracia, myślę, że nie spotykamy się po to tu w tej świątyni, żeby przeżyć jakąś akademię uczci Wincentego Witosa. W tym momencie tutaj spotykamy się, żeby się modlić za niego, żeby jako ludzie wierzący prosić o wieczne zbawienie dla niego. A jednocześnie chcemy Panu Bogu podziękować za niego, za tego wielkiego Polaka, za to, co uczynił, co zostawił, co jest naszym dziedzictwem. I chcemy także modlić się za naszą ojczyznę, za Polskę. Myślę, że wszyscy, którzy przybyli do świątyni, uczynili to w wolności serca, z potrzeby serca. Myślę, że nie ma pośród nas kogoś, kto jest tutaj tylko dlatego, że musi być. I chciałbym rozpocząć to kazanie. W większości powtórzę to, co tydzień temu powiedziałem. Od takiego bardzo prostego pytania. Siostro, bracie, ile jest tobie entuzjazmu dla Jezusa Chrystusa? Dla Jego Ewangelii? Ile jest takiej radości z tego, że Pan Jezus zostawia nam swoje słowo? I chce, żeby to słowo prowadziło nas po drogach codziennego życia. To jest bardzo ważne pytanie. W świecie, w którym coraz częściej Jezus Chrystus jest spychany na margines życia społecznego. W świecie, w którym bardzo często Jezusowe słowa są lekceważone, są ośmieszane, odrzucane. W świecie, w którym bardzo często wydaje nam się, że mamy lepsze słowo niż to Jezusowe słowo. To właśnie my wierzący, ci, którzy gromadzą się przy ołtarzu Jezusa Chrystusa, ci, którzy karmią się Jego ciałem, musimy pytać o ten nasz entuzjazm dla Jego słowa. O nasze zaangażowanie w przyjęcie tego słowa i podjęcie później dialogu z tym słowem. Kilkanaście dni temu w liturgii godzin w juczni, w hymnie modliliśmy się słowami: bo ten, co patrzy z wysoka, spogląda w każdej godzinie i widzi nasze uczynki od świtu aż do wieczora. Wiara, taka szczera wiara, prosta wiara, ona zawsze bierze pod uwagę to, że Bóg jest świadkiem tego wszystkiego, co dzieje się w naszych myślach, jest świadkiem naszych słów, jest świadkiem naszego działania. Pan Bóg patrzy na nas, cały czas patrzy na nas. I warto, żebyśmy sobie uświadamiali, że to spojrzenie Pana Boga nie jest skierowane przeciwko komukolwiek. Bóg patrzy na nas z miłości. Bóg każdego z nas kocha i każdego z nas chciałby widzieć w niebie. Tak bardzo prosto możemy pomyśleć, że tak jak tutaj jesteśmy, w tej świątyni, może na zewnątrz, ale także pomyśleć o tych, którzy są w naszych rodzinach, w naszym sąsiedztwie, ci, którzy z nami pracują, z którymi się spotykamy, Pan patrzy na każdego z wielką miłością. I On chce, żeby wszyscy doszli do zbawienia. Dzisiaj w Ewangelii słyszeliśmy te słowa Jezusa. Wierzcie w Ewangelii, nawracajcie się. I to jest wolą Pana Boga, żebyśmy doszli do zbawienia. Kiedy my razem z sobą rozmawiamy, kiedy razem budujemy relacje, dobre relacje w oparciu o Ewangelię, kiedy zależy nam na tym, żebyśmy tworzyli jedną rodzinę, może różnorodną, może nieraz taką, która nie we wszystkim się zgadza, ale kiedy towarzyszy nam świadomość, że należymy do jednej rodziny, Bóg się cieszy. To jest wielka radość Pana Boga, bo On jest Ojcem. Ojciec nie może się nie cieszyć, kiedy widzi, że jego dzieci szukają zgody, żyją w zgodzie, razem pracują. I odwrotnie, kiedy nie zależy nam na jedności, kiedy burzymy jedność, kiedy stajemy przeciwko sobie w jakiejś postawie wrogości, Pan Bóg cierpi. To jest ogromne cierpienie Pana Boga. Ono jest obecne w czasie każdej mszy świętej. To, co na początku powiedziałem, to jest godzina Jezusa. Jezus, ofiarując siebie, uobecniając tę ofiarę w czasie mszy świętej, widzi każdego z nas, patrzy na każdego z nas. I co Jezus mówi swojemu Ojcu? Zobacz, to są Twoje dzieci. To są Twoje dzieci, to są moi bracia, moje siostry. I to, co jest dobre, zanoszone jest przez Jezusa Chrystusa przed tron Ojca. Jezus się tym chwali, swoim Ojcu. Ale to, co jest złe, co jest grzeszne, co jest naznaczone grzechem, to jest ogromnym cierpieniem Pana Jezusa. Pan Jezus to także zanosi przed swojego Ojca. I o co prosi? Ojcze, daj mu łaskę, żeby inaczej myśleli, inaczej działali. Daj im łaskę, żeby jedno byli. To jest modlitwa Jezusa w czasie mszy świętej, w czasie każdej mszy świętej. Jan Paweł II w Kielcach w 1991 roku wypowiedział słowa, które myślę, że większość z nas zna. Ja je przytoczę. Wypowiedział te słowa myśląc o Polsce, o naszej ojczyźnie. I z taką mocą mówi: to jest moja matka, ta ziemia. To jest moja matka, ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw, zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić. Nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć. Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono, trzeba intensywnie odbudować. Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć. Siostry i bracia, myślę, że słowa Jana Pawła II dla nas powinny być także naszymi słowami. Każdy z nas tej ziemi zawdzięcza bardzo wiele. Przecież z tej ziemi żeśmy wyrośli. To jest nasza matka. I może dzisiaj, kiedy przytacza się te słowa, mam tego świadomość. Wielu się z tego śmieje, bo uczyniono wiele, żeby ośmieszyć Jana Pawła II, a więc w zasadzie ośmieszyć jego nauczanie. Wielu powie, że to już jest przestarzałe, że to już cuchnie, że dzisiaj tak nie można. Ja mocno stoję na gruncie tych słów i zachęcam, zapraszam, żeby stać na gruncie, na fundamencie tych słów. Polska ojczyzna to jest nasza matka. I to jest najlepsze porównanie, jeśli chcemy coś dobrego zrobić dla Polski. Matkę się kocha. Matkę się szanuje. Syn, córka, który uwłacza matce, nie kocha matki, nie jest dobrym dzieckiem. I w tej miłości do ojczyzny, miłości do matki, naszej wspólnej ojczyzny, no warto sobie, jak ludzie wierzący, zastanowić się, co możemy zrobić, co ja mogę zrobić, co Ty możesz zrobić, co każdy z nas może zrobić, żebyśmy wobec naszej ojczyzny pokazali się jako dzieci, które są razem. Dzisiaj pewno patrząc na naszą Polskę, i chyba nie jest to przesadą, trzeba by powiedzieć, że jakiś cud się musi wydarzyć. Jakiś wielki cud się musi wydarzyć, żebyśmy się polubili na nowo. Żebyśmy mimo różnic próbowali patrzeć w tym samym kierunku. Naszymi ludzkimi siłami pewno tego nie potrafimy uczynić. Takim moim doświadczeniem, i to mnie także jakoś tak boli, męczy, bardzo często słyszę, że to ci drudzy są gorsi. My chcemy dobrze, ale ci drudzy są gorsi. To jak wśród dzieci, to nie ja, to on. Wierzymy w Jezusa Chrystusa. Słuchamy Jego słowa. I jako wierzący musimy coś więcej zrobić. Może inaczej. I słuchać się w to, co On mówi i czego od nas oczekuje. Jeśli pozwolimy na to, żeby nienawiść nas dotykała, jeśli pozwolimy na to, żeby nienawiść nas kąsała i pozwolimy, żeby nienawiść wtłaczała jad, krwiobieg naszego życia osobistego, rodzinnego, społecznego, gospodarczego, także politycznego, to się nie skończy dobrze. To się źle skończy. Pewno historia dopiero to właściwie oceni. Święty Jan w pierwszym liście zapisał takie zdanie. Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego. Popatrzmy na siebie, jak na braci i na siostry. W naszych zadaniach, każdy z nas ma inne zadania, wypełnianiu, realizacji powołania, którym zostaliśmy obdarzeni, będą trudne momenty. I każdego dnia tak jest, że każdy z nas musi podejmować jakieś decyzje, które wiele kosztują. Najprościej jest powierzchownie załatwić taką czy inną sprawę, ale to nie rozwiązuje problemu. Jako wierzący mamy tę pomoc i tę siłę, którą daje nam Bóg, że te nasze rozwiązywania, nasze decyzje, wsparte łaską Bożą, one mogą przynosić naprawdę błogosławione owoce. Możemy, tak jak Henry Sienkiewicz to opisał na kartach potopu, potraktować naszą ojczyznę, tą małą, większą ojczyznę, jak kawał sukna. I możemy jakoś tam gdzieś żyć z takim przekonaniem, że chodzi o to, żebym ja, żebyś ty, żeby ktoś z nas udał jak najwięcej dla siebie. Tylko, że to nie skończy się dobrze. Siostry i bracia, Pan Bóg, który patrzy na nas, zgromadzonych tutaj w tym miejscu, w czasie mszy świętej, Pan Bóg, który będzie patrzył także na to, jak będziemy na cmentarzu, jak będziemy później czy słuchać takich czy innych wystąpień, przedłożeń. Pan Bóg, który będzie patrzył na nas, kiedy będzie się kończył ten dzień i będziemy zasypiali, nie ma innego pragnienia, jak tylko doprowadzić każdego z nas do szczęścia. Każdego z nas do szczęścia. I w Jezusie Chrystusie Bóg daje nam tę największą łaskę. Daje nam błogosławieństwo. Chciejmy przyjąć to błogosławieństwo. I chciejmy później, w kolejne dni, żyć tak, jak słyszeliśmy to w modlitwie przed czytaniami w kolekcie. według upodobania Bożego, pozostawiając po sobie dobre uczynki. Wincenty Witos żył w innej rzeczywistości. Nie wiem, czy łatwiejszej, czy trudniejszej. Tego chyba się tak nie da ocenić. Dokonywał swoich wyborów. I dokonywał tych wyborów do samego końca. Może ten okres mały jest znany czasu wojny, po wojnie, ale dokonywał wyborów do końca. Dzisiaj my z dumą możemy powiedzieć, że to były dobre wybory. Z dumą możemy powiedzieć, że Polska zawdzięcza mu bardzo wiele i wśród ojców niepodległych. I za to Bogu dziękujemy. Nie zostaliśmy w muzeum. Nie jesteśmy w muzeum. Rzeczywistość płynie dalej. I my także musimy dokonywać wyborów. I Polska też potrzebuje takich ludzi, o których może za 100, 150 lat, może później, będą mówić, że to ci, którzy przytarli szlaki, pokazali kierunek. Dobry kierunek. I niech tak będzie, żeby kiedyś ktoś, modląc się za nas, dziękował Bogu za ten dobry szlak, który pozostawiliśmy na ziemi. Niech tak się stanie. Amen.